Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak wyjątkowo dzisiaj czuję się wyrwany z ławki. Nawet sam nie wiem dlaczego, ale dzisiaj będę z wami szczery. Jest jedna taka ciekawa rzecz, jeśli chodzi o kaznodziejstwo, że kaznodzieja za bardzo nie może mówić o tym, co przeżywa albo co przeżywał przed kazaniem, bo przecież liczy się Boże Słowo. I dzisiaj no nic innego nie chciałbym właśnie przekazywać, jak tylko wierzę, że Pan Bóg chce posłać do naszego zboru, tutaj do kościoła Elim w Cieszynie. I powiem wam, że miałem tylko jedną inspirację na dzisiejszy temat. Zostałem zainspirowany świadectwem naszej drogiej siostry Heleny Rokickiej tydzień temu. I kiedy opowiadała te wszystkie wydarzenia ze swojego życia, niektóre nazywała, że to były nawet złe świadectwa, chociaż nikt tak z nas nie uważał, to byłem zdumiony tą szczerością. Do głębi. I siedząc w ostatniej ławce, jak wiecie, często tam razem z moją żoną i z naszą córeczką siadamy, patrzyłem na was, wybaczcie, że was oglądałem, ale widziałem, że wielu z was się uśmiecha. Być może w waszych umysłach pojawiła się taka myśl, a nie takie złe te świadectwa czy te historie, być może moje są nieco gorsze, ale wiecie co, tak nagle zostałem, wierzę, dotknięty przez Boga i przez ten śmiech pojawiły się łzy, bo zdałem sobie sprawę, ilu z nas byłoby szczerymi przed samymi sobą i przed Bogiem i mogłoby tutaj wyjść i wyznać swoje grzechy. Wow, to jest dobre pytanie. Ilu z nas mogło być prawdziwie szczerymi i opowiedzieć o tym, co może było nie tak w ich życiu, co Pan Bóg jeszcze może musi skorygować? To nie jest takie proste. Pomyślałem sobie w taki sposób, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, to pewnie moglibyśmy usłyszeć, że ktoś ma może problem z alkoholem, może ktoś by powiedział, że zdarzyło mu się okraść pracodawcę z powierzonego materiału, a może ktoś by musiał wyznać, że ma problem z pornografią, być może ma problemy w relacji małżeńskiej, bo okłamał swojego współmałżonka w jakiejś sprawie. I te przykłady oczywiście wydają się być wyjątkowo trudne, ale to ciągle nas prowadzi do tego pytania, czy potrafimy być szczerymi przed sobą i przed Bogiem. Wiecie, ogólnie my mamy jakieś pojęcie na ten temat i zdajemy sobie sprawę, że postawa szczerości powinna cechować każdego chrześcijanina. To niemal brzmi jak slogan. I wiecie, że dość popularne obecnie źródło, jakim jest internet, Wikipedia, mówi, że szczerość jest wyrażeniem tego, co się myśli, co się czuje, w sposób zgodny z rzeczywistością oraz postępowanie zgodnie z tym, co się wyraża. I ciekawe jest to, że w wielu kulturach cecha ta jest cnotą, a jej przeciwieństwami są dwulicowość, fałszywość, hipokryzja. I nawet tam, na tej stronie internetowej, dowiedziałem się, że w chrześcijaństwie kładzie się dodatkowo duży nacisk na wagę szczerości wobec Boga i siebie. Niemal gotowy konspekt na kazanie. I jeszcze jedno takie ciekawe zdanie. Nie jest możliwe obcowanie z Bogiem bez szczerości i nie jest możliwa przyjaźń między ludźmi bez szczerości. I to ostatnie zdanie tak wyjątkowo przykuło moją uwagę, bo faktycznie bez szczerości wobec Boga nie możemy być szczerymi wobec siebie. I patrząc do Bożego Słowa możemy zobaczyć, że jest wiele takich miejsc poświęconych tematowi szczerości. I chciałbym dzisiaj zacząć od takiej historii, która wydarzyła się naprawdę i zapisana jest w Dziejach Apostolskich. I jest to jedna z niewielu historii, być może jedna, która zupełnie nie pasuje nam do obrazu miłosiernego Boga Ojca. Co więcej, to jedna z niewielu historii, którą Wielu ludzi wolałoby nawet wymazać Nowego Testamentu. A uważam tak dlatego, bo ktoś kiedyś nawet mi powiedział, obyśmy nie dożyli czasów Ananiasza i Safiry. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taki tekst, ale jak to usłyszałem, to wziąłem to sobie bardzo pod rozwagę. Dlatego spójrzmy do Dziejów Apostolskich, do 5 rozdziału i przypomnijmy sobie tą historię, która jest zapisana już od 1 wersetu. Tak więc Dzieje Apostolskie, 5 rozdział i będziemy czytać od 1 wersetu. Pewien człowiek, natomiast imieniem Ananiasz, wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich, natomiast którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym słyszeli. Po przeczytaniu tego fragmentu i przypomnieniu tamtych wydarzeń rodzi się pytanie, czym kierowali się Ananiasz i Safira? Wiecie, kiedy spojrzymy na czasy pierwszego Kościoła, to normalnym było to, że ludzie dzielili się tym, co mieli ze wspólnotą. I muszę nawet przytoczyć opis, który zawarty jest troszkę wcześniej w tej samej księdze, gdzie czytamy, że cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Zatem serca wierzących, o których czytamy, były przepełnione miłością Chrystusową. Tak wierzę, że ona była powodem do tego, że oni wszystko mieli wspólne. Żyli faktycznie jak jedna rodzina. I ta miłość przejawiała się między innymi w dawaniu. Gdy tylko pojawiła się potrzeba, sprzedawali ziemię albo domy i za te uzyskane pieniądze, po prostu te uzyskane pieniądze przynosili apostołom. Oni natomiast wydzielali tyle, ile było trzeba. I wiecie, zanim przeczytałem tą historię, to kilka wersetów wcześniej, przed 5 rozdziałem, jest niejako taki wstęp do tych wydarzeń, bo wśród wierzących w tamtym czasie przebywał Józef, zwany Barnabą, co jest tłumaczone, że był zwany synem zachęty, pocieszenia. I co ciekawe, był on lewitą i teoretycznie on nie powinien posiadać ziemi, bo jak wiemy, to Pan był udziałem lewitów. Wiemy to ze Starego Testamentu. I nie wiemy, jak wszedł w posiadanie tej ziemi, ale wiemy, że prawdopodobnie ta miłość Boża zadziałała w nim na tyle skutecznie, że po prostu sprzedał tą rolę i Józef, zwany Barnabą, złożył te pieniądze u stóp apostołów. Pomyślałem sobie, że być może właśnie on był inspiracją dla Ananiasza i Safiry, by zrobić to samo. Może było tak, że Ananiasz i Safira byli poruszeni szczodrością wielu innych wierzących. Być może pragnęli ludzkiego podziwu. Do końca tego nie wiemy, bo nie jest to wyjaśnione, ale jak czytamy, ostatecznie sprzedali posiadłość i przekazali część dochodu apostołom. I ich grzech polegał właśnie na tym, że twierdzili, że oddają wszystko, a przekazali tylko część. I co jest ważne i co chciałbym wyjątkowo tutaj podkreślić, że nikt wtedy nie wymuszał na wierzących czy na nowonarodzonych, by sprzedawali swoje domy, swoje posiadłości. To nie był żadnego rodzaju wymóg, to była ich tak naprawdę dobrowolna wola. Ale gdy już sprzedali posiadłość, co ciekawe, też nie musieli wszystkiego przekazywać na ręce apostołów. Mogli zachować część dla siebie. Tylko jednak zatrzymując tą pewną część, twierdzili, że mimo wszystko przekazują wszystko, dokładnie co do grosza. No i tak czytamy, Piotr oskarżył Ananiasza o to, że kłamie. Ale kłamie nie tylko ludziom, ale i Duchowi Świętemu. Kłamiąc Duchowi Świętemu, kłamał Bogu, gdyż Duch Święty jest Bogiem. No i w tej chwili, jak to Piotr wymawiał te słowa, Ananiasz upadł i wyzionął ducha. Młodzieńcy wynieśli go i pogrzebali. I to, co tu jest zaskakujące, to Bóg zadziałał niesamowicie błyskawicznie. To było coś, co dla każdego byłoby szokiem. Ale poprzez tą sytuację widzimy, że Pan Bóg w taki sposób okazał swoje, tak myślę, niezadowolenie w związku z pojawieniem się grzechu w jego kościele. I pewien komentator Bożego Słowa powiedział tak. Albo Ananiasz, albo Duch Święty musi odejść. Dokładnie tak. Ktoś z nich, albo Ananiasz, albo Duch Święty musiał odejść. Zatem czystość tej wspólnoty, tej społeczności pierwszych chrześcijan była taka, że tego typu kłamstwo, grzech nie mógł po prostu współistnieć. W Przypowieściach Salomona w 12 rozdziale, 22 wersecie czytamy, że wargi kłamliwe są ohydą dla Pana. Sprawiają mu przyjemność, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, podobają mu się ci, którzy postępują uczciwie, mówią prawdę. W tej samej księdze, w 16 rozdziale, w 13 wersecie czytamy, że sprawiedliwe wargi podobają się królowi, kocha on tego, kto mówi szczerze. Ananiasz był nieszczery wobec ludzi i Boga. Niestety podobnie jego żona, Safira. Bo jak czytamy, po upływie około 3 godzin, gdy przyszła do tej społeczności, do tego kościoła, Piotr oskarżył ją o współudział w kłamstwie męża. I co ciekawe, używa tutaj słów, że to kłamstwo polegało na wystawieniu na próbę, a w Biblii Warszawskiej kuszeniu Ducha Pańskiego. Przedstawił jej to, co stało się z jej mężem, zapowiadając, że to samo będzie i jej udziałem. Znamy ten smutny, ale niestety prawdziwy koniec. Safira po chwili upadła i zmarła, po czym została pogrzebana. Nieszczerość, moglibyśmy to nazwać też obłuda, hipokryzja. Taka postawa była powodem smutnego końca życia tego małżeństwa. Bóg w swoim liście do ludzkości, bo tak można nazwać Boże Słowo, daje nam wyraźne wskazówki. I mówi nam dosłownie, jak powinniśmy postępować, jaką powinniśmy przyjąć postawę. Szczególnie przez Salomona Bóg przekazał takie ogromne pokłady swojej mądrości. Jego porady i przestrogi mają znaczenie ponadczasowe, Dlatego i dzisiaj warto je stosować. Podam wam kolejne dwa przykłady. Właśnie z Księgi Przypowieści Salomona, 3 rozdział i 32 werset, gdzie czytamy, że przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. W 12 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, że mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na przykład naszego Pana Jezusa. Gdy popatrzymy na Niego, to nie możemy zarzucić Mu braku szczerości. Nawet Jego przeciwnicy musieli Mu to przyznać, musieli to zauważyć. Szczególnie faryzeusze, którzy w przeróżny sposób starali się złapać Jezusa na jakimś słowie, czy może na jakiejś frazie, która nie pasowałaby może do zakonu, do prawa. Nieraz stwarzali taką podstępną sytuację z ciekawością, obserwując, co powie ten niebiański nauczyciel, nasz Pan Jezus. I wiecie, że jest taki temat, który do dzisiaj, bym powiedział, jest nieco trudny, nawet dla ludzi wierzących, a mianowicie płacenie podatków. Myślę, że poprzez płacenie podatków i dzisiaj nasza szczerość jest wystawiona na próbę. Szczególnie, gdy sami rozliczamy się wobec władzy, jeśli ktoś ma swoją działalność i tak dalej. I w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, 14 wersecie czytamy o takiej ciekawej sytuacji. Jak faryzeusze przyszli do Jezusa i mówią: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zależy ci na jakiejkolwiek opinii. Nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tylko ludzie uczeni są w stanie zbudować tak rozwinięty wstęp do prostego pytania. Czy mamy płacić podatki, czy nie mamy płacić podatków? Co nie? Dobre pytanie. Ale Jezus odpowiedział po mistrzowsku, w taki nietuzinkowy sposób. Szczerze. Jak wiemy, powiedział, że co cesarskie, a dzisiaj powiedzielibyśmy, co państwowe, należy oddać państwu. Czy podatek, czy daninę, cokolwiek, po prostu oddajcie. Ale to, co Boże, oddajcie Bogu. Gdy patrzymy na Jezusa, to Jego szczerość wyrażała się poprzez to, w jaki sposób traktował drugiego człowieka. I On nie robił różnicy pomiędzy ludźmi, On po prostu nauczał Bożych prawd i okazywał to też w swoim życiu w taki praktyczny sposób. I to jest dla mnie takim niesamowitym przykładem tego, jak i my powinniśmy postępować. Ale wiecie, szczerość nieraz boli. Kto by pomyślał, że dzisiaj ktoś z kazalnicy powie, że podatki trzeba płacić. Szczerość boli. Ale sama znajomość tej prawdy, a nawet dobre chęci, nie wystarczą. Potrzeba działania. Potrzeba właściwego postępowania w odpowiedzi na to, co czytamy w Bożym Słowie. Trzeba takiego często szczerego spojrzenia we własne życie. Konfrontacji z Bożym Słowem. By wybrać to, co jest właściwe, co się Bogu podoba. Ale przejdźmy dalej. Wiecie, gdy Ewangelia zaczęła docierać w coraz to najdalsze miejsca, dotarła między innymi do miasta Samarii. I w Samarii uwierzył pewien człowiek, Szymon, który kiedyś zajmował się czarnoksięstwem. I czytamy w Bożym Słowie, że w to miejsce przybył również apostoł Piotr, który miał dar Ducha Świętego. i udzielał go poprzez wkładanie rąk. Oczywiście poprzez modlitwę przekazywał go dalej. I dowiadujemy się, że również i Szymon zechciał mieć w cudzysłowie taką zdolność. Gdy zobaczył co niezwykłego, czy nie ma apostołowie, pomyślał, i ja chciałbym robić podobne rzeczy. Dlatego co zrobił? Przyniósł pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Nie wiem, jaką minę miał wtedy Piotr i jak zareagował, ale parafrazując, Piotr powiedział, niech przepadną wraz z tobą te pieniądze, ponieważ myślałeś, że dar Boży można kupić za pieniądze. Dokładnie w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 21 werset, czytamy taki znany zwrot, gdzie Piotr mówi, nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Wiecie, ja myślę, że Szymon pragnął doświadczyć dotyku Boga. Myślę, że chciał mieć nie tylko dar Ducha Świętego, który w tamtym czasie manifestował się w taki spektakularny sposób przez ręce apostołów, ale chciał za ich przykładem przekazywać ten dar dalej. I w zamyśle, w koncepcji miał bardzo dobry pomysł. Czyż nie? Ale jego serce było nieszczere. I oprócz tego miał niewłaściwą postawę. I wiecie, kiedy tak rozmyślałem nad tą sytuacją z życia Szymona, kiedy popatrzyłem się też do życia Ananiasza i Safiry, odkryłem jedną taką podobną rzecz, a mianowicie, że nieszczerość może stanowić pewnego rodzaju blokadę w duchowej rzeczywistości. I trudno to opisać słowami, bo Bóg najprościej mówiąc nie działa, nie porusza się poprzez ludzi, których serca są nieszczere, tak to rozumiem. Nieszczerość sprawia, że drzwi do Bożego działania w pewien sposób się zamykają. Czy zastanawialiście się dlaczego? Być może właśnie dlatego, że Pan patrzy na serce. I gdy spojrzymy na pierwszy Kościół po wydarzeniach związanych z Ananiaszem i Safirą, to widzimy, że ci ludzie mieli bojaźń Bożą w swoim sercu, a to moje tłumaczenie mówi, że wielki strach ogarnął Kościół oraz wszystkich, którzy o tym słyszeli. Pomyślałem sobie, czy faktycznie Bóg chciał przerazić Kościół? Myślę, że nie. On nie miał tego na celu. On po prostu tylko pokazał swój prawdziwy charakter, że jest czysty, święty. Taki jest nasz Pan Bóg. Pokazał im wprost, że nie ma miejsca na dwulicowość i hipokryzję. Raczej ważniejsza jest szczerość, prawdomówność. I co istotne, w całym tym zamieszaniu, jakie tam musiało mieć miejsce, działalność apostołów za sprawą Ducha Świętego zaczęła się mocno rozwijać. Właśnie po tej sytuacji. Powróćmy do Dziejów Apostolskich, do 5 rozdziału i przeczytajmy dalej kolejny fragment od 12 wersetu. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w przedsionku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Czy nie zastanawia was fakt, że czytamy o takich rzeczach tuż po takiej przykrej sytuacji, jaka miała miejsce w pierwszym kościele? Myślę, że wszyscy ludzie, którzy mieli styczność z apostołami, mogli dostrzec, że była w nich ta prawdziwa, autentyczna, rzeczywista moc Boża. Oni byli takimi kanałami, przez które Bóg chciał błogosławić innym. Myślę, że nawet poczucie Bożej obecności i mocy było tak żywe, że nikt nie traktował nawrócenia z jakąś lekkością. Ludzie postronni natomiast mieli ich w wielkim poważaniu i wielu z czasem uwierzyło w Pana Jezusa. Nie wiem, czy ludzie, którzy was otaczają, mają was w wielkim poważaniu, ale to jedno zdanie mnie zaciekawiło. Czy ze względu na naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, ze względu na nasze życie, inni ludzie mają nas w poważaniu? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi do przemyślenia. Ale patrząc do tego fragmentu, który przeczytałem, tak się zastanawiam, czy my przypadkiem nie czytamy już o przebudzeniu. Ta szczerość apostołów i zarazem też postawa pierwszego kościoła stała się fundamentem do tego, by wzrastać. I kolejne pytanie, czy nie jest właśnie tak, że gdy szczerze oddajemy swoje życie Bogu, czy nie dzieją się rzeczy ponadnaturalne? Myślę, że tak. Wiecie, że król Dawid, człowiek, o którym napisano, że był mężem według serca Bożego, człowiek, który miał swoje wzloty i upadki, szczególnie jeśli przypomnimy sobie sytuację z Betrzebą, u kresu swoich dni powiedział o Bogu coś takiego. Ze szczerym postępuje szczerze, z przewrotnym surowo. Natomiast król Jehoszafat, znany z tego, że chodził drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, gdy ustanawiał sędziów w miastach judzkich, nakazał im coś takiego. Postępujcie tak, w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. Co prawda, szczerość nie zawsze szła w parze z prawością. Jak wiemy, prawość polegała na wykonywaniu przepisów, przykazań zakonu. I zdarzało się tak, na przykład w życiu króla Amasjasza, jednego z ostatnich królów judzkich przed niewolą babilońską, który czynił to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. I znowu taka kolejna wskazówka, że można postępować dobrze, można starać się w cudzysłowie być dobrym człowiekiem. Mniej więcej wiemy, co to znaczy, wielu ludzi tak mówi, ale serce mieć nieszczere wobec Pana. No niebywałe. Można moralnie być naprawdę wspaniałym człowiekiem, można chodzić do kościoła, jednak być nieszczerym wobec Pana. I tak mnie to zastanowiło i poprowadziło mnie do takiej myśli, którą myślę, że wszyscy znamy, że Bóg widzi nasze serca i bada je. Przed Nim się nic nie ukryje. Bóg kiedyś nawet powiedział do proroka Jeremiasza, że On jest tym, który zgłębia serce. I myślę, że z Bożego Słowa, z tych fragmentów płynie dzisiaj taka bardzo ważna lekcja, że we wszystkim, co robisz, co ja robię, powinniśmy cechować się szczerością. Skoro przed Bogiem nic się nie ukryje, to po co udawać, po co kombinować? Raczej płynie zachęta, abyśmy byli prawdziwi, prawdomówni, zawsze szczerzy. Apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan w 4 rozdziale starał się zachęcić wierzących, podobnie jak i ja staram się właśnie zachęcić tym słowem, nie pogłębić, jakoś nie potępić również, ale starał się właśnie ich zachęcić do takiego życia zgodnego z ich powołaniem oraz, co istotne, do jedności za sprawą szczerej miłości. I mówi im tam takie słowa. Chciałbym przeczytać ten dłuższy fragment, żebyśmy złapali kontekst. To jest list Pawła do Efezjan, 4 rozdział, od 11 wersetu. Czwarty rozdział od 11 wersetu. Oczywiście tutaj apostoł Paweł mówi o Jezusie. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytów w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej w 15 wersecie czytamy: będąc szczerymi w miłości, wzrastali w poznaniu Chrystusa. Apostoł Paweł już wtedy wiedział, jak różnorodny jest Kościół. My również jesteśmy bardzo różni. I Bóg tak sprawił, że poprzez tą różnorodność wyposaża świętych. Tutaj czytaj nas, jak tu siedzimy. I robi to po to, by budować swoje ciało, swój Kościół. I wiecie, w tym tłumaczeniu, które czytałem, dowiadujemy się, że Pawłowi zależało, by pod każdym względem, chcę to wyraźnie podkreślić, że zależało mu, by pod każdym względem byli prawdomówni, a w naszym tłumaczeniu szczerzy. Uważam, że ta cecha jest niezwykle ważna i niezbędna do takiego prawidłowego duchowego wzrostu. Nas samych, mnie osobiście, jak i całego Kościoła. Bez szczerości nie będziemy mieć silnych rodzin, Kościoła. Bez szczerości nie będzie wzrostu, a być może nawet nie będzie przebudzenia. I w naszym polskim prawie jest takie stwierdzenie o domniemaniu niewinności. Ja wierzę w to, że dzisiaj tutaj siedzimy jako święty, czysty Kościół, przygotowana oblubienica na spotkanie z Panem. Ale może pod wpływem nie mojego zwiastowania i mojej osoby, ale pod wpływem tego słowa zobaczyłeś w swoim życiu, że są pewne rzeczy, których może jeszcze nie wyznałeś Panu. Są pewne sprawy, które tak kolokwialnie mówiąc zamiotłeś pod dywan i żyjesz sobie dalej. Być może to, co kiedyś się budziło niezgodę w twoim sumieniu, stało się normalne i przeszedłeś z tym tak do porządku dziennego. A dzisiaj Pan porusza twoje serce i mówi, że są sprawy, mówi: drogi przyjacielu, są sprawy, z którymi musisz zrobić porządek i chcę, żebyś stanął szczerze w mojej obecności i opowiedział mi o tym. Ja wierzę w to, tak jak powiedziałem, że jesteśmy tym odrodzonym Kościołem, jesteśmy nowym stworzeniem, wybranym przez Pana, ale może są właśnie dzisiaj takie sprawy, które należałoby oddać Panu, powierzyć, by w ten sposób przybliżyć się do Niego. Być może to będzie jakiś punkt zwrotny dla twojego życia, by odbić się z jakiegoś miejsca i by wzrosnąć, by być bliżej, być bliżej w modlitwie, w społeczności z Nim, by mieć jeszcze takie głębsze zrozumienie Bożego Słowa i tego, co Pan Bóg ma dla Ciebie. Dlatego chciałbym, abyśmy, już nie przedłużając, po prostu wszyscy wstali, abyśmy się pomodlili. Słuchajcie, kochani, to jest taki moment, że lepiej, żebyście się nie oglądali jeden na drugiego, tylko żebyście spojrzeli w swoje wnętrze. Gdzie, jeśli nie tu? Gdzie, jeśli nie teraz? Stańmy przed Panem i wyznajmy, co należy wyznać. Oczyśćmy się i otwórzmy się też na Jego miłość. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, że podobają się Tobie ludzie szczerzy, prawdomówni. Panie, i tak modlę się o to, by to słowo nie było tylko takim pustym gadaniem, ale modlę się, by w moim życiu to słowo wykonało swoją pracę. Panie, pragnę być szczery przed Tobą, pragnę być szczery przed ludźmi, szczególnie przed moimi najbliższymi, Panie. Chcę mieć otwarte serce, chcę być jak taka czysta karta przed Tobą, Panie. Bo wierzę, Panie, że Ty chcesz poruszać się w swoim Kościele, wierzę w to, że Ty chcesz czynić swoje dzieło. I Panie Jezu, tak proszę Cię, abym ja, aby nikt z nas nie był przeszkodą z powodu naszych nieszczerych serc, z powodu chowania jakichś rzeczy, które się po prostu Tobie nie podobają. Panie, tak modlę się. Przyjdź, dotykaj się tych miejsc w naszym życiu, w naszych sercach, Panie. Chcemy, by to wyszło na światło. Chcemy, Panie, byś to zabrał, byś to wziął, byś oczyścił serca nasze, Panie. Byśmy mogli stanąć w prawdzie, w czystości, by uwielbić Ciebie tak, jak tego, tak na to zasługujesz, Panie. Za szczerym sercem, Panie. Tak, Panie, dopomóż, byśmy mieli zawsze taką postawę. A wierzymy, Panie, że Ty się do tego przyznasz, że dasz wzrost w naszym życiu osobistym. Wierzymy, że w tej relacji z Tobą, Panie, będziemy mogli odbierać coraz to więcej darów duchowych. Panie, tak pobudzaj serca nasze, abyśmy nie byli biernymi, Panie. Halleluja. Wierzymy w to, że masz przebudzenie dla każdego z nas, dla naszego zboru, Panie. Halleluja. Dlatego dotykaj się każdego z osobna i mojego serca, byśmy zawsze byli prawdziwi przed Tobą. Halleluja. Wywyższam Ciebie, Panie. Amen.